Zapraszamy do wysłuchania powieści Brandona Sandersona zatytułowanej Legion. Przełożyła Anna Studniarek. Czyta Tomasz Sobczak. Legion. Danielowi Willsowi, który podsunął mi pomysł. Nazywam się Stephen Leeds i jestem całkowicie zdrowy na umyśle. Z kolei moje halucynacje są zupełnie szalone. Odgłosy strzałów dochodzące z pokoju JC brzmiały jak fajerwerki. Mamrocząc pod nosem, chwyciłem ochraniacze na uszy wiszące za jego drzwiami. Nauczyłem się, że należy je trzymać w tym miejscu i wszedłem do środka. JC sam miał ochraniacze na uszach, trzymał pistolet obiema rękami i celował do zdjęcia Osamy Bin Ladena na ścianie. Jednocześnie słuchał Beethovena bardzo głośno. Próbowałem rozmawiać, wrzasnąłem. JC mnie nie słyszał. Opróżnił cały magazynek, celując w twarz Bin Ladena i dziurawiąc przy tym ścianę. Nie odważyłem się zbliżyć. Gdybym go zaskoczył, mógłby przypadkiem mnie zastrzelić. Nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby jedna z moich halucynacji mnie zastrzeliła. Jakby to zinterpretował mój umysł? Bez wątpienia znalazłyby się dziesiątki psychologów, którzy chętnie by napisali rozprawę na ten temat. Nie zamierzałem dać im szansy. JC! Wrzasnąłem, kiedy przerwał, żeby przeładować. Spojrzał w moją stronę i uśmiechnął się szeroko, zdejmując ochraniacze. Każdy uśmiech JC wygląda jak grymas, ale od dawna już nie dawałem mu się zastraszyć. Ej, chudy! Wyciągnął broń w moją stronę. Może byś tak wystrzelił magazynek albo dwa. Przydałyby ci się ćwiczenia. Wziąłem od niego pistolet. Z tego właśnie powodu mamy w rezydencji strzelnicę. Korzystaj z niej, JC. Zwykle nie wpadam na terrorystów na strzelnicy. No dobra, raz się zdarzyło. Czysty zbieg okoliczności. Westchnąłem, podniosłem pilota ze stolika i przyciszyłem muzykę. JC wyciągnął rękę, skierował lufę pistoletu w powietrze i zdjął mój palec ze spustu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dzieciaku. Oddałem mu pistolet. To i tak wyimaginowana broń. Jasne. JC nie wierzy, że jest halucynacją, co jest niezwykłe. Większość pozostałych do pewnego stopnia to akceptuje. Nie JC. Jest duży, ale niezwalisty. Ma prostokątną twarz pozbawioną wszelkich cech charakterystycznych i oczy zabójcy. A w każdym razie tak twierdzi. Może trzyma je w kieszeni? Włożył nowy magazynek i spojrzał na zdjęcie Bin Ladena. Nie ma mowy, ostrzegłem go. Ale on i tak nie żyje. Dopadli go przed laty. Taką historyjkę opowiadamy opinii publicznej, chudy. JC schował broń do kabury. Wyjaśniłbym ci, ale nie masz certyfikatu bezpieczeństwa. Stephen! Odezwał się ktoś od strony drzwi. Odwróciłem się. Tobias to kolejna halucynacja. Lub aspekt, jak ich czasem nazywam. Chudy i czarnoskóry, ma ciemne plamy na pomarszczonych policzkach. Siwiejące włosy przycina bardzo krótko i nosi luźny, sportowy garnitur bez krawata. Zastanawiałem się jedynie, jak długo każesz czekać temu biedakowi. Dopóki sobie nie pójdzie. Dołączyłem do Tobiasa w korytarzu. Oddaliliśmy się od pokoju JC. On był bardzo uprzejmy, Stefanie. Za naszymi plecami JC znów zaczął strzelać. Jęknąłem. Pójdę porozmawiać z JC, powiedział Tobias uspokajającym głosem. On jedynie stara się nie utracić swoich umiejętności. Chce być dla ciebie użyteczny. Jasne, co tylko powiesz. Zostawiłem Tobiasa i ruszyłem dalej przez luksusową rezydencję. Miała 47 pomieszczeń. Niemal wszystkie były zajęte. Dotarłem na koniec korytarza i wszedłem do niewielkiego pokoju ozdobionego perskim dywanem i błazerią. Padłem na czarną, skórzaną sofę pośrodku. Ivy siedziała na krześle obok sofy. Zamierzasz pracować dalej przy czymś takim? Spytała, starając się przekrzyczeć odgłos wystrzałów. Tobias z nim porozmawia. Rozumiem. Ivy zapisała coś w notatniku. Wyglądała na kobietę po 40, w eleganckim, ciemnym kostiumie ze spodniami, z jasnymi włosami upiętymi w kok. Była jednym z aspektów, które miałem najdłużej. Jak się czujesz z tym, że twoje aspekty zaczynają ci być nieposłuszne? Próbowałem się bronić. Większość jest posłuszna. Jacy nigdy nie zwraca uwagi na to, co do niego mówię. To się nie zmieniło. Nie uważasz więc, że robi się coraz gorzej? Nie zareagowałem. Zrobiła notatkę. Odesłałeś kolejnego proszącego, prawda? Oni przychodzą do ciebie po pomoc. Jestem zajęty. Czym? Słuchaniem wystrzałów? Wariowaniem coraz bardziej? Nie wariuję coraz bardziej. Mój stan się ustabilizował. Właściwie jestem normalny. Nawet mój realny psychiatra to przyznaje. Ivy nie odpowiedziała. Wystrzały wreszcie ucichły, a ja westchnąłem z ulgą i uniosłem palce do skroni. Oficjalna definicja szaleństwa, stwierdziłem, jest właściwie dość płynna. Dwoje ludzi może mieć dokładnie to samo zaburzenie o dokładnie tym samym stopniu nasilenia, ale jedno może zgodnie z oficjalnymi standardami być uważane za zdrowe psychicznie, a drugie za chore. Granice szaleństwa przekracza się w chwili, gdy stan umysłowy uniemożliwia funkcjonowanie, prowadzenie normalnego życia. Zgodnie z tymi standardami nie jestem ani odrobinę szalony. Nazywasz to normalnym życiem? Działa całkiem nieźle. Spojrzałem w bok. Ivy jak zwykle zasłoniła kosz na śmieci swoją podkładką. Po chwili do środka wszedł Tobias. Ten proszący nadal tu jest, Stefanie. Co takiego? Ivy spiorunowała mnie wzrokiem. Każesz biedakowi czekać? Minęły 4 godziny. Dobra, w porządku. Zeskoczyłem z kanapy. Odeślę go. Opuściwszy pokój, zszedłem po schodach na parter do wielkiego holu. Wilson, mój kamerdyner, który jest realną osobą, nie halucynacją, stał przed zamkniętymi drzwiami do salonu. Spojrzał na mnie znad swoich okularów dwuogniskowych. Ty też? 4 godziny, proszę pana? Musiałem nad sobą zapanować, Wilsonie. Lubi pan wykorzystywać tę wymówkę, panie Leeds. Można by się zastanawiać, czy takie momenty nie są raczej chwilami lenistwa niż panowania nad sobą. Nie płacę ci za zastanawianie się nad takimi kwestiami. Uniósł brew, a ja poczułem się zawstydzony. Wilson nie zasługiwał, żeby na niego warczeć. Był wspaniałym służącym i wspaniałym człowiekiem. Nie było łatwo znaleźć służbę skłonną znosić moje idiosynkracje. Przepraszam, powiedziałem. Ostatnio czuję się trochę zmęczony. Przyniosę panu lemoniadę, panie Leeds. Dla naszej trójki. Skinąłem w stronę Tobiasa i Ivy, których Wilson oczywiście nie widział. I dla proszącego. Moja bez lodu, stwierdził Tobias. A ja poproszę szklankę wody, dodała Ivy. Bez lodu dla Tobiasa, w zamyśleniu otworzyłem drzwi, woda dla Ivy. Wilson skinął głową i ruszył wypełnić polecenie. Był naprawdę dobrym kamerdynerem. Bez niego chyba bym oszalał. W salonie siedział młody mężczyzna w koszulce polo i spodniach. Zerwał się z krzesła. Pan Legion? Skrzywiłem się, słysząc ten przydomek. Został wybrany przez wyjątkowo utalentowanego psychologa. Utalentowanego w dziedzinie dramatyzmu, rzecz jasna. Nie do końca w dziedzinie psychologii. Mów mi, Stefan. Przytrzymałem drzwi dla Ivy i Tobiasa. Co możemy dla ciebie zrobić?
My? Powtórzył chłopak.
Taka figura retoryczna. Wszedłem do środka i zająłem jedno z krzeseł naprzeciwko młodego mężczyzny.
Ja... no... słyszałem, że pomaga pan ludziom, którym nie chce pomóc nikt inny.
Przełknął ślinę.
Przyniosłem 2000, gotówką.
Rzucił na stół kopertę z moim nazwiskiem i adresem. Otworzyłem ją i szybko przeliczyłem zawartość. Za to możesz sobie kupić konsultację. Tobias spojrzał na mnie z ukosa. Nie podoba mu się, kiedy biorę od ludzi pieniądze, ale nie da się utrzymać rezydencji wystarczająco dużej, by pomieścić wszystkie halucynacje, pracując za darmo. Poza tym, oceniając po ubraniu, dzieciak mógł sobie na to pozwolić.
— Na czym polega problem? — spytałem. — Moja narzeczona. Młody mężczyzna wyjął coś z kieszeni. — Zdradza mnie.
— Proszę przyjąć moje wyrazy współczucia, ale nie jesteśmy prywatnymi detektywami. Nie śledzimy ludzi.
Ivy przeszła przez pokój, ale nie usiadła. Podeszła do krzesła chłopaka i przyjrzała mu się uważnie.
— Wiem — powiedział chłopak szybko. — Ja po prostu, widzi pan... Ona zniknęła.
Tobias nadstawił uszu.
Lubi dobre tajemnice. Ivy splotła ręce na piersi i jednym palcem stukała w ramię. On nie mówi nam wszystkiego.
Na pewno? Spytałem.
O, tak.
Chłopak założył, że mówiłem do niego.
Zniknęła, ale zostawiła tę wiadomość.
Rozwinął ją i położył na stole.
To dziwne, ale wydaje mi się, że to może być jakiś szyfr. Proszę spojrzeć na te słowa. Nie mają sensu.
Podniosłem papier, spoglądając na słowa, które wskazał. Znajdowały się na drugiej stronie arkusza, nabazgrane pospiesznie, jak lista rzeczy do zrobienia. Na tej samej kartce powstał później list pożegnalny od narzeczonej. Pokazałem ją Tobiasowi.
Platon
wskazał na zapiski po drugiej stronie.
Cytaty z Fajdrosa.
Ach, Platon, zadziwiający człowiek. Niewielu wie, że na pewnym etapie życia był niewolnikiem, sprzedanym na targu przez tyrana, który nie zgadzał się z jego poglądami politycznymi, jak również z tym, że uczynił brata tyrana swoim uczniem. Na szczęście Platona kupił ktoś, kto znał jego dzieła. Można by powiedzieć, że wielbiciel, który go uwolnił. Dobrze mieć kochających fanów, nawet w starożytnej Grecji. Tobias mówił dalej. Miał głęboki, uspokajający głos. Słuchanie go sprawiało mi przyjemność. Przyjrzałem się wiadomości, a później spojrzałem na Ivy, która wzruszyła ramionami. Drzwi się otworzyły i do środka wszedł Wilson z lemoniadą i wodą dla Ivy. Na zewnątrz zauważyłem JC. Z wyciągniętą bronią zajrzał do środka i przyjrzał się młodemu mężczyźnie. Zmrużył oczy.
Wilsonie...
Wziąłem od niego lemoniadę.
— Czy byłbyś tak miły i posłał po Audrey?
— Oczywiście, proszę pana.
W głębi duszy wiedziałem, że tak naprawdę nie przyniósł szklanek dla Ivy i Tobiasa, choć udawał, że stawia coś przy pustych krzesłach. Mój umysł uzupełnił resztę, wyobrażając sobie napoje i Ivy podchodzącą, by wyjąć szklankę z dłoni Wilsona, który próbował ją postawić w miejscu, gdzie jego zdaniem siedziała.
Uśmiechnęła się do niego przyjaźnie. Wilson wyszedł.
Jak? Spytał młody mężczyzna. Czy może pan...
Przerwał, kiedy uniosłem palec. Wilson nie widział moich projekcji, ale znał ich pokoje. Musieliśmy mieć nadzieję, że Audrey będzie obecna. Miała w zwyczaju odwiedzać siostrę w Springfield. Całe szczęście po kilku minutach weszła do środka. Niestety owinięta szlafrokiem.
Zakładam, że to ważne,
powiedziała, wycierając głowę ręcznikiem. Podniosłem wiadomość, a później kopertę z pieniędzmi. Audrey pochyliła się w ich stronę. Była ciemnowłosą kobietą, nieco pulchną. Dołączyła do nas przed kilku laty, kiedy pracowałem nad sprawą fałszerstwa. Przez chwilę mamrotała pod nosem, wyjęła szkło powiększające. Bawiło mnie, że trzyma jedno w kieszeni szlafroka. Ale taka właśnie była Audrey. I spoglądała to na kopertę, to na kartkę. Jedną rzekomo zapisała narzeczona, a drugą młody mężczyzna. Pokiwała głową.
Z pewnością ta sama ręka.
To niezbyt wielka próbka, powiedziałem.
Że co?
Spytał chłopak.
W tym przypadku wystarczy, stwierdziła Audrey. Na kopercie jest twoje pełne nazwisko i adres. Pochylenie linii, rozmieszczenie słów, kształt liter, wszystkie dają tę samą odpowiedź. On ma też bardzo charakterystyczne E. Jeżeli użyjemy dłuższej próbki jako wzorca, w mojej ocenie próbkę na kopercie można uznać za autentyczną z prawdopodobieństwem równym co najmniej 90%.
Dzięki, stwierdziłem.
Ucieszyłby mnie nowy pies,
powiedziała odchodząc.
Audrey, nie wyobrażę sobie szczeniaka dla ciebie. JC i tak robi dość hałasu. Nie chcę, żeby po domu biegał pies i szczekał.
Daj spokój, odwróciła się w drzwiach. Będę go karmić udawanym jedzeniem, poić udawaną wodą i wyprowadzać na udawane spacery. Wszystko, czego może pragnąć udawany pies.
Wynocha, powiedziałem, ale się uśmiechałem. Żartowała sobie ze mnie. Miło było mieć parę aspektów, którym nie przeszkadzało bycie halucynacjami. Młody mężczyzna wpatrywał się we mnie z konsternacją.
Możesz już przestać udawać, powiedziałem do niego.
Udawać?
Udawać, że zaskakuje cię, jaki jestem dziwny. To była dość amatorska próba. Zakładam, że jesteś studentem przygotowującym pracę magisterską.
Miał panikę w oczach.
Następnym razem poproś współlokatora, żeby napisał za ciebie wiadomość.
Rzuciłem w niego kartką.
A niech to diabli, nie mam czasu na takie rzeczy.
Wstałem.
Mógłbyś się zgodzić na wywiad, zaproponował Tobias.
Po tym, jak mnie oszukał, warknąłem.
Proszę,
chłopak też wstał.
Moja dziewczyna,
wcześniej nazywałeś ją narzeczoną.
Odwróciłem się w jego stronę.
Jesteś tutaj, żeby skłonić mnie do wzięcia sprawy, w czasie której wodziłbyś mnie za nos, jednocześnie ukradkiem pisząc notatki na temat mojego stanu. Twoim prawdziwym celem jest napisanie pracy magisterskiej albo coś w tym rodzaju.
Wyraźnie posmutniał. Ivy stała za nim i z pogardą kręciła głową.
Myślisz, że jesteś pierwszym, który wpadł na taki pomysł?
Skrzywił się. Nie może mieć pan do mnie pretensji, że spróbowałem.
Mogę i mam.
Często.
Wilson, wezwij ochronę.
Nie ma takiej potrzeby.
Chłopak zabrał swoje rzeczy. Tak się spieszył, że z kieszeni jego koszulki wyślizgnął się miniaturowy dyktafon i uderzył z grzechotem o stół.
Uniosłem brew, a on się zarumienił. Złapał dyktafon i wybiegł z pokoju.
Tobias wstał i podszedł do mnie z rękami za plecami.
Biedny chłopiec. I pewnie będzie musiał wracać do domu pieszo. I to w deszczu.
Pada?
Stan mówi, że wkrótce zacznie.
Pomyślałeś może, że nie robiliby tego tak często, gdybyś od czasu do czasu zgodził się na wywiad?
Mam już dość powoływania się na mnie w studiach nad przypadkiem.
Machnąłem ręką z irytacją. Mam dość bycia obmacywanym i trącanym. Mam dość bycia wyjątkowym.
Co takiego?
Ivy była wyraźnie rozbawiona.
Wolałbyś raczej całymi dniami siedzieć za biurkiem? Zrezygnować z obszernej rezydencji?
Nie mówię, że nie ma to swoich zalet.
Wilson wrócił do pokoju i patrzył, jak chłopak wybiega przez frontowe drzwi.
Upewnij się, że rzeczywiście sobie poszedł. Dobrze, Wilson?
Oczywiście, proszę pana.
Podał mi tacę z korespondencją, która przyszła tego dnia i wyszedł.
Przejrzałem listy.
Wilson wcześniej usunął rachunki i reklamy. Pozostał jedynie list od mojego ludzkiego psychologa, który zignorowałem, oraz niczym się nie wyróżniająca biała koperta sporych rozmiarów.
Zmarszczyłem czoło, wziąłem ją i rozerwałem krawędź. Wyjąłem zawartość.
W środku była tylko jedna rzecz. Pojedyncza fotografia, rozmiar 12x20 cm, czarno-biała. Uniosłem brew. Przedstawiała kamieniste wybrzeże, na którym dwa nieduże drzewka trzymały się skały wbijającej się w ocean.
Z tyłu nic,
powiedziałem, kiedy Tobias i Ivy spojrzeli mi przez ramię. Nic więcej w kopercie.
Założę się, że ktoś jeszcze próbuje załatwić sobie wywiad, stwierdziła Ivy. Ale radzi sobie z tym lepiej niż ten dzieciak.
Nie robi zbyt wielkiego wrażenia.
JC przecisnął się obok Ivy, która uderzyła go pięścią w ramię.
Skały, drzewa, nuda.
Nie wiem, powiedziałem. Ono coś w sobie ma.
Tobias?
Tobias wziął ode mnie zdjęcie, a przynajmniej ja tak to postrzegałem. Najpewniej nadal trzymałem fotografię w ręku, ale nie czułem jej tam, gdyż postrzegałem, że wziął ją Tobias. To zadziwiające, jak umysł wpływa na percepcję.
Tobias przez dłuższą chwilę wpatrywał się w zdjęcie. JC bawił się bezpiecznikiem pistoletu. Czy to nie ty ciągle ględzisz o bezpiecznym posługiwaniu się bronią? Syknęła do niego Ivy. Jest bezpiecznie. Lufa nie celuje w nikogo. Poza tym ja całkowicie panuję nad każdym mięśniem swojego ciała. Mógłbym... Bądźcie cicho. Tobias podniósł zdjęcie do oczu. Mój Boże. Proszę, nie używaj imienia pana nadaremno, powiedziała Ivy. JC prychnął. Stefan, powiedział Tobias. Komputer. Podszedłem razem z nim do komputera i usiadłem, a Tobias patrzył mi przez ramię. Wyszukaj samotny cyprys. Uruchomiłem wyszukiwanie w grafice. Pojawiło się kilkadziesiąt ujęć tej samej skały, ale na każdym z nich rosło większe drzewo. Było dorosłe, wręcz wydawało się stare. W porządku, wtrącił JC. Nadal drzewa, nadal skały, nadal nuda. To samotny cypr, JC, stwierdził Tobias. Bardzo sławny. Uważa się, że ma co najmniej 250 lat. I co z tego? Spytała Ivy. Uniosłem zdjęcie, które dostałem pocztą. Na tym ma najwyżej ile? 10 lat. Pewnie nawet mniej, odparł Tobias. Czyli, żeby to zdjęcie było realne, musiałoby zostać zrobione w drugiej połowie XVIII wieku, dziesięciolecia przed wynalezieniem aparatu fotograficznego. Posłuchajcie, to na pewno fałszywka, powiedziała Ivy. Nie wiem, dlaczego obaj tak bardzo się tym przejmujecie. Wraz z Tobiasem spacerowałem korytarzem rezydencji. Minęły 2 dni, a ja nadal nie umiałem pozbyć się z głowy tego obrazu. Nosiłem zdjęcie w kieszeni marynarki. Mistyfikacja byłaby bardziej racjonalnym wyjaśnieniem, Stefanie, dodał Tobias. Armando uważa, że zdjęcie jest autentyczne, zauważyłem. Armando jest świrem. Dziś Ivy miała na sobie elegancki, szary kostium. Prawda. Znów sięgnąłem do kieszeni. Retusz fotografii nie wymagałby wiele pracy. W dzisiejszych czasach sfałszowanie zdjęcia nie było wielkim problemem. Właściwie każdy dzieciak z Photoshopem mógł stworzyć realistycznie wyglądające fałszywki. Armando przepuścił zdjęcie przez profesjonalne oprogramowanie, sprawdził warstwy i zrobił mnóstwo innych rzeczy, które były zbyt skomplikowane technicznie, bym je zrozumiał, ale przyznał, że to nic nie znaczy. Utalentowany artysta mógłby oszukać te testy. Dlaczego więc zdjęcie tak mnie dręczyło? Mam wrażenie, że ktoś próbuje coś udowodnić, powiedziałem. Jest wiele drzew starszych niż samotny cyprys, ale niewiele rośnie w tak charakterystycznych miejscach. To zdjęcie miało zostać od razu rozpoznane jako niemożliwe, przynajmniej dla osób znających się na historii. Co tym bardziej sugeruje mistyfikację, nie sądzisz? Spytała Ivy. Być może. Ruszyłem w przeciwną stronę, a moje aspekty umilkły. W końcu usłyszałem trzaśnięcie drzwi na dole. Pospieszyłem na półpiętro. Wilson właśnie wspinał się po schodach. Proszę pana? Wilson, przyszła poczta? Zatrzymał się na półpiętrze i wyciągnął srebrną tacę. Megan, jedna ze sprzątaczek, realna, rzecz jasna, przeszła pospiesznie za jego plecami i ominęła nas, idąc ze spuszczoną głową. Wkrótce rzuci pracę, zauważyła Ivy. Naprawdę powinieneś zachowywać się mniej dziwacznie, a przynajmniej spróbować. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, Ivy, mruknąłem, przeglądając pocztę. Z wami w pobliżu.
Tutaj. Kolejna koperta, taka sama jak pierwsza. Rozerwałem ją z niecierpliwością i wyciągnąłem kolejne zdjęcie. To było bardziej niewyraźne. Przedstawiało mężczyznę stojącego przy umywalce z ręcznikiem na szyi. Jego otoczenie było staroświeckie. Ta fotografia również była czarno-biała. Odwróciłem zdjęcie w stronę Tobiasa. Wziął je i uniósł do otoczonych zmarszczkami oczu.
I co? Spytała Ivy. Wygląda znajomo, stwierdziłem. Czuję, że powinienem go kojarzyć. Jerzy Waszyngton, wyjaśnił Tobias. Jak się wydaje, przy porannym goleniu. Dziwi mnie, że nie miał nikogo, kto by go golił. Był żołnierzem, Wziąłem zdjęcie z powrotem. Pewnie przyzwyczaił się robić pewne rzeczy samodzielnie. Przeciągnąłem palcami po błyszczącym zdjęciu. Pierwsze daguerotypy, wczesny rodzaj zdjęć, pojawiły się w latach 30. XIX wieku. Wcześniej nikomu nie udało się stworzyć trwałych obrazów tego rodzaju. Waszyngton zmarł w roku 1799.
Słuchajcie, to musi być fałszywka, stwierdziła Ivy. Zdjęcie Jerzego Waszyngtona? Mamy założyć, że ktoś cofnął się w czasie, a jedynym pomysłem, na jaki wpadł, było sfotografowanie Jerzego w łazience? Ktoś się z nami bawi, Stevie.
Możliwe, przyznałem. Ale naprawdę jest niezwykle do niego podobny, zauważył Tobias.
Tyle tylko, że my nie mamy żadnych zdjęć, które by go przedstawiały, sprzeciwiła się Ivy. Nie ma więc jak tego udowodnić. Posłuchajcie, ktoś musiał jedynie znaleźć podobnego aktora, upozować go do zdjęcia i gotowe, bez żadnego retuszu.
Zobaczmy, co sądzi o tym Armando. Odwróciłem zdjęcie. Z drugiej strony zapisano numer telefonu.
Ale najpierw niech ktoś pójdzie po Audrey.
Możecie podejść do jego wysokości. Armando stał przy swoim trójkątnym oknie. Zajmował jedno ze szczytowych pomieszczeń rezydencji. Sam tego zażądał.
Mógłbym go postrzelić?
Spytał mnie cicho JC.
Wiesz, w jakieś mało ważne miejsce. Może w stopę?
Jego wysokość to usłyszał, powiedział Armando ze swoim lekkim hiszpańskim akcentem i przeniósł na nas ponure spojrzenie. Stefanie, licz się. Czy spełniłeś obietnicę, którą mi złożyłeś? Muszę odzyskać swój tron.
Pracuję nad tym, Armando.
Podałem mu zdjęcie. Mamy kolejne. Armando westchnął i wziął zdjęcie. Był chudy, a czarne włosy zaczesywał gładko do tyłu.
Armando łaskawie zgadza się rozważyć twoją prośbę.
Uniósł zdjęcie.
Wiesz co, Stevie?
Ivy rozglądała się po pokoju.
Jeśli zamierzasz tworzyć halucynacje, naprawdę powinieneś się postarać, by były mniej irytujące.
Cisza, kobieto! Rozważyłaś już prośbę jego wysokości?
Nie wyjdę za ciebie, Armando.
Byłabyś królową.
Bez tronu. A o ile nic się nie zmieniło od ostatniego razu, kiedy to sprawdzałam, Meksyk ma prezydenta, nie cesarza.
Baronowie narkotykowi zagrażają moim poddanym. Armando przyglądał się zdjęciu. Oni umierają z głodu i są zmuszani uginać się przed kaprysami obcych mocarstw. To hańba! Zdjęcie jest autentyczne. Oddał mi je z powrotem.
I to wszystko?
Spytałem. Nie musisz przeprowadzić żadnych testów na komputerze?
Czyż nie jestem ekspertem od fotografii? Czyż nie przyszedłeś do mnie ze swoimi żałosnymi błaganiami?
Rzekłem. Jest autentyczne, żadnych sztuczek. Ale fotograf to błazen, nie ma pojęcia o sztuce. Razi mnie pospolita natura tych zdjęć. Odwrócił się do nas plecami i znów wyjrzał przez okno.
A czy teraz mogę go postrzelić?
Spytał JC.
Kusi mnie, żeby ci na to pozwolić.
Obróciłem zdjęcie. Audrey spojrzała na notatkę z tyłu i nie udało jej się powiązać charakteru pisma z żadnym z profesorów, psychologów i innych grup, które ciągle chciały prowadzić na mnie badania. Wzruszyłem ramionami i wyjąłem telefon. Numer był miejscowy. Ktoś odebrał po jednym sygnale.
— Halo? — powiedziałem. — Czy mogę pana odwiedzić, panie Leeds?
Głos kobiety z lekkim akcentem z południa.
— Kim pani jest? —
Osobą, która przysyła panu zagadki.
Cóż, tego się domyśliłem.
Mogę pana odwiedzić?
Cóż, pewnie tak. Gdzie pani jest?
Pod rezydencją. Rozległ się trzask, a po chwili dzwonienie, gdy ktoś nacisnął brzęczyk przy frontowej bramie. Spojrzałem na pozostałych. JC przecisnął się do okna i z wyciągniętą bronią spoglądał na podjazd. Armando patrzył na niego z ponurą miną. Wraz z Ivy wyszedłem z apartamentu Armanda i skierowałem się w stronę schodów. Po chwili podbiegł do nas JC.
— Masz broń?
— Normalni ludzie nie chodzą po własnym domu z pistoletem pod pachą.
— Chodzą, jeśli chcą żyć. Idź po broń. Po chwili wahania westchnąłem. Wpuść ją, Wilson, zawołałem. Sam jednak udałem się do własnych pokojów, największych w kompleksie, i wyjąłem pistolet z szuflady stolika nocnego. Schowałem go do kabury pod pachą i znów włożyłem marynarkę. Broń dobrze robiła mi na samopoczucie, ale naprawdę kiepsko strzelam. Zanim dotarłem do schodów prowadzących w stronę frontowego wejścia, Wilson zdążył je otworzyć. W wejściu stała ciemnoskóra kobieta po 30, ubrana w czarną kurtkę i elegancki kostium. Nosiła krótkie dredy. Zdjęła okulary przeciwsłoneczne i skinęła mi głową.
Salon, Wilson,
poleciłem, zbliżając się do podestu. Kamerdyner zaprowadził kobietę we wskazane miejsce, a ja wszedłem do środka i zaczekałem, aż zrobią to również JC i Ivy. Tobias już siedział wewnątrz i czytał jakąś historyczną książkę.
— Lemoniady?
— spytał Wilson.
— Nie, dziękuję.
Zamknąłem drzwi, zostawiając kamerdynera na zewnątrz. Kobieta krążyła po pokoju i podziwiała jego wystrój.
— Elegancki lokal. Kupił pan to wszystko za pieniądze od ludzi, którzy proszą pana o pomoc? — Większość pochodzi od rządu. Mówi się, że pan dla nich nie pracuje. — Teraz już nie. Tak czy inaczej, spora część pochodzi z grantów. Od profesorów, którzy chcieli mnie badać. Zacząłem żądać dużych sum za ten przywilej, zakładając, że to ich zniechęci.
— Ale tak się nie stało.
— Nic ich nie zniechęca — skrzywiłem się. — Proszę usiąść.
— Postoję — przyglądała się obrazowi Van Gogha. — Tak przy okazji, mam na imię Monika. — Monika — powtórzyłem i wyjąłem dwa zdjęcia. — Szczerze mówiąc, wydaje mi się zadziwiające, że spodziewała się pani, iż uwierzę w pani absurdalną historyjkę. — Jeszcze jej panu nie opowiedziałam. — Ale zamierza pani — rzuciłem fotografię na stół. Historyjkę o podróżach w czasie i najwyraźniej fotografię, który nie umie korzystać z lampy błyskowej.
Jest pan geniuszem, panie Litz.
Nie odwróciła się w moją stronę. Wedle niektórych świadectw, które czytałam, jest pan najinteligentniejszym człowiekiem na całej planecie. Gdyby te zdjęcia miały jakąś oczywistą skazę, albo nawet nie tak oczywistą, wyrzuciłby je pan. Z pewnością by pan do mnie nie zadzwonił.
Oni się mylą.
Oni?
Ludzie, którzy nazywają mnie geniuszem.
Usiadłem na krześle obok Tobiasa. Nie jestem geniuszem. Tak naprawdę jestem dość przeciętny.
Trudno mi w to uwierzyć.
Niech pani sobie wierzy w co chce, ale nie jestem geniuszem. Moje halucynacje są.
Dzięki,
powiedział JC.
Niektóre z moich halucynacji są.
Poprawiłem się. Monika odwróciła się w moją stronę. Akceptuje pan to, że rzeczy, które pan widzi, nie są realne?
Tak.
A jednak pan z nimi rozmawia.
Nie chciałbym zranić ich uczuć. Poza tym bywają użyteczne.
Dzięki, powiedział JC.
Niektóre z nich bywają użyteczne, poprawiłem się. Tak czy inaczej są powodem, dla którego tu pani jest.
Potrzebuje pani ich umysłów. A teraz proszę mi opowiedzieć swoją historię, Moniko, albo przestać marnować mój czas. Uśmiechnęła się i w końcu podeszła, by usiąść.
To nie tak, jak pan myśli.
Nie ma maszyny czasu.
Ach, tak.
Nie wydaje się pan zaskoczony. Podróż w czasie w przeszłość jest bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobna. Nawet gdyby jednak do niej doszło, nie wiedziałbym o niej, gdyż doprowadziłaby do powstania rzeczywistości alternatywnej, w której mnie nie ma.
Chyba, że to właśnie jest rzeczywistość alternatywna.
A w takim przypadku podróż w czasie w przeszłość również jest dla mnie bez znaczenia, gdyż ktoś powracający do swoich czasów doprowadziłby do powstania rzeczywistości alternatywnej, w której również mnie nie ma.
Taka jest w każdym razie jedna z teorii, ale to nieistotne.
Jak już powiedziałam, nie ma żadnej maszyny czasu, a przynajmniej nie w potocznym rozumieniu tego słowa.
Czyli te zdjęcia to fałszywki? Zaczyna mnie pani bardzo szybko nudzić, pani Moniko.
Położyła na stole trzy kolejne zdjęcia.
Szekspir,
powiedział Topias, gdy zacząłem je unosić jedno po drugim. Kolos rodyjski? Och, a to bardzo sprytne. Elvis? Spytałem. Najwyraźniej tuż przed śmiercią. Tobias wskazał na zdjęcie przygasającej legendy popu siedzącej w swojej łazience z opadającą głową. JC prychnął. Jakby w okolicy nie było nikogo, kto wygląda jak ten gość. Pochodzą z aparatu. Monika pochyliła się. Który robi zdjęcia przeszłości. Przerwała dla efektu. JC ziewnął. Problem z każdym z nich, rzuciłem zdjęcia na stół, polega na tym, że zasadniczo nie da się ich zweryfikować. To fotografie rzeczy, dla których nie ma żadnej innej dokumentacji zdjęciowej, więc nie da się wykorzystać drobnych nieścisłości dla podważenia ich autentyczności. Widziałam urządzenie w działaniu, odparła Monika. Jego autentyczność potwierdziły rygorystycznie przeprowadzone próby. Stanęliśmy w czystym pomieszczeniu, które sami przygotowaliśmy. Wzięliśmy kartki, narysowaliśmy na nich wzory i unieśliśmy je. Następnie spaliliśmy kartki. Wynalazca tego urządzenia wszedł do pokoju i zrobił zdjęcia. Dokładnie przedstawiały nas i trzymane przez nas kartki z wzorami. Cudownie. Gdybym tylko miał powód, by wierzyć w pani słowa. Może sam pan sprawdzić urządzenie. Wykorzystać je, by znaleźć odpowiedź na dowolne pytanie z historii. Moglibyśmy, wtrąciła Ivy, gdyby nie zostało ukradzione. Mógłbym to zrobić, powtórzyłem, ufając Ivy. Miała doskonałe wyczucie podczas przesłuchania i czasami mi podpowiadała. Tyle tylko, że urządzenie zostało skradzione, prawda? Monika odchyliła się do tyłu i zmarszczyła czoło. Nie było trudno się domyślić, Stevie, powiedziała Ivy. Nie byłoby jej tutaj, gdyby wszystko działało poprawnie, a gdyby naprawdę chciała nam coś udowodnić, przyniosłaby aparat, żeby się nim pochwalić. Mogłabym uwierzyć, że jest w jakimś laboratorium, zbyt cenne, by je ruszyć, ale wtedy zaprosiłaby nas do swojej siedziby, zamiast przychodzić do nas. Mimo pozorów spokoju jest zdesperowana. Widzisz, jak cały czas stuka palcami w podłokietnik krzesła? Zauważyłeś też, że na początku rozmowy próbowała pozostać w pozycji stojącej, górując nad nami, jakby chciała podeprzeć swój autorytet? Usiadła dopiero, kiedy poczuła się niezręcznie, widząc cię rozluźnionego. Tobias przytaknął. Nigdy nie rób na stojąco niczego, co możesz robić na siedząco. I nigdy nie rób na siedząco niczego, co możesz robić na leżąco. Chińskie przysłowie, zwykle przypisywane Konfucjuszowi. Oczywiście nie istnieją żadne oryginalne teksty Konfucjusza, więc jeśli coś mu przypisujemy, przeważnie w mniejszym lub większym stopniu się domyślamy. Jak na ironię, jednym z nielicznych elementów jego nauczania, których jesteśmy całkowicie pewni, jest złota reguła, a jego wypowiedź na ten temat często przypisuje się błędnie Jezusowi z Nazaretu, który wyraził tę samą koncepcję innymi słowami. Nie przerywałem mu. Jego spokojny głos wznosił się i opadał, omywając mnie jak fala. Treść się nie liczyła. Tak, powiedziała w końcu Monika. Urządzenie zostało skradzione i właśnie dlatego tu jestem. Innymi słowy, mamy problem. Mógłbym potwierdzić autentyczność tych zdjęć jedynie wtedy, gdybym miał dostęp do urządzenia. Ale nie mogę dotrzeć do urządzenia, dopóki nie wypełnię zadania, które dla mnie macie. A to oznacza, że równie dobrze mógłbym je wykonać i odkryć, że zostałem oszukany. Upuściła na stół jeszcze jedno zdjęcie. Kobieta w okularach przeciwsłonecznych i trenczu stojąca na dworcu kolejowym. Zdjęcie zostało zrobione z boku, a ona spoglądała na wiszący wyżej monitor. Sandra.
O, mruknął JC. Skąd to pani ma?
Spytałem wstając.
Mówiłam panu, koniec z gierkami. Uderzyłem dłońmi o blat. Gdzie ona jest? Co pani wie?
Monika cofnęła się, miała szeroko otwarte oczy. Ludzie nie wiedzą, jak postępować ze schizofrenikami. Czytali historie, oglądali filmy. Wywołujemy w nich strach. Choć statystycznie nie jesteśmy bardziej skłonni do aktów przemocy niż przeciętni ludzie. Oczywiście co najmniej kilkunastu autorów rozpraw na mój temat twierdzi, że wcale nie jestem schizofrenikiem. Połowa sądzi, że sobie to wszystko wymyśliłem. Druga połowa uważa, że cierpię na coś innego, coś nowego. Cokolwiek mi dolega, jakkolwiek działa mój mózg, tylko jedna osoba naprawdę mnie rozumiała. A była to kobieta, której zdjęcie Monika właśnie rzuciła na stół. Sandra. W pewnym sensie ona to wszystko zaczęła. Zrobienie tego zdjęcia nie było trudne. Kiedy jeszcze udzielał pan wywiadów, opowiadał pan o niej. Wyraźnie miał pan nadzieję, że ktoś przeczyta wywiad i dostarczy panu informacje na jej temat. Może miał pan nadzieję, że ona przeczyta, co ma pan do powiedzenia i wróci do pana. Zmusiłem się, by znów usiąść. Wiedział pan, że poszła na dworzec kolejowy, mówiła dalej Monika. I o której? Nie wiedział pan, do którego pociągu wsiadła. Zaczęliśmy robić zdjęcia, aż ją odnaleźliśmy. Na tym dworcu musiało być z 10 blondynek o odpowiednim wyglądzie. Nikt naprawdę nie wiedział, kim była. Nawet ja. Monika wyjęła plik zdjęć, co najmniej 20. Każde przedstawiało kobietę. Uznaliśmy, że ta, która nawet wewnątrz budynku nosiła ciemne okulary, to z największym prawdopodobieństwem ona. Ale na wszelki wypadek zrobiliśmy zdjęcie każdej kobiety we właściwym wieku, która tego dnia pojawiła się na dworcu. Ivy położyła mi dłoń na ramieniu. Spokojnie, Stefanie, powiedział Tobias. Mocny ster utrzyma statek na kursie nawet w czasie sztormu. Odetchnąłem powoli.
Mogę ją zastrzelić?
Spytał JC. Ivy przewróciła oczyma. Przypomnij mi, czemu go tu trzymamy? Ze względu na moją szorstką męską urodę? Posłuchaj, mówiła dalej Ivy. Monika właśnie podważyła swoją własną historyjkę. Twierdzi, że przyszła do ciebie tylko dlatego, że skradziono aparat, ale jak zdobyła bez niego te zdjęcia Sandry? Pokiwałem głową, z trudem zapanowałem nad kłębiącymi się myślami i wypowiedziałem oskarżenie na głos. Monika uśmiechnęła się przebiegle. Mieliśmy pana na oku w związku z innym projektem. Pomyśleliśmy, że mogłyby się przydać. A niech to... Ivy wstała i spojrzała Monice prosto w twarz, skupiając się na źrenicach. Myślę, że tym razem może mówić prawdę. Patrywałem się w zdjęcie. Sandra. Minęło prawie 10 lat. Wciąż czułem ból na myśl o tym, jak mnie porzuciła. Porzuciła po tym, jak pokazała mi, jak ujarzmić zdolności mojego umysłu. Przeciągnąłem palcem po zdjęciu. Musimy to zrobić, powiedział JC. Musimy zająć się tą sprawą, chudy. Jeśli jest szansa, Tobias pokiwał głową. Aparat został pewnie ukradziony przez kogoś od nich, domyśliła się Ivy. W takich sytuacjach często się to zdarza. Zabrał go jeden z waszych ludzi, prawda? Spytałem. Tak, przyznała Monika. Ale nie mam pojęcia, dokąd się udał. Przez ostatnie 4 dni wydaliśmy dziesiątki tysięcy dolarów, próbując go odnaleźć. Od początku proponowałam pana. Inne frakcje w naszej firmie nie chciały wyrazić zgody na zwracanie się do kogoś, kogo uważają za nieprzewidywalnego. Zrobię to, powiedziałem. Doskonale. Mam zabrać pana do naszych laboratoriów? Nie. Proszę mnie zabrać do domu złodzieja.